Księża zdają sobie sprawę z tego, że refleksja na temat Eucharystii, zwłaszcza w naszym kapłańskim gronie, jest trudna, nie jest łatwa w każdym razie. Dlaczego? Dlatego, że sprawujemy ją codziennie, przyzwyczajamy się do niej, jest ona częścią naszego życia. I wobec tego pojawia się to pytanie, które postawił mi wczoraj korespondent, bodajże gościa niedzielnego w Koszalinie. Co jeszcze nowego można powiedzieć księżom o Eucharystii? Jak można księży zainteresować Eucharystią? Otóż spróbuję to zrobić, ale proszę księdzy, czynię to nie tylko ze względu na księży, ale również ze względu na samego siebie. Dlatego, że w tym, co dotyczy takiej refleksji, jaką właśnie teraz podejmujemy, musimy mieć stale na widoku słowa ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich, mianowicie karmię was tym, czym sam żyję. Chciałbym się podzielić więc swoimi przemyśleniami, swoim doświadczeniem, a także swoją wiarą. Żeby może troszeczkę przybliżyć się, żeby to było, powiedzmy sobie, bardziej osobiste, to jestem księdzem od ponad 43 lat. To jest oczywiście jakaś perspektywa, która daje pewne rozeznanie o kapłaństwie. Natomiast od ponad 34 lat wykładowcą w Akademii Teologii Katolickiej, kiedyś potem w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przez 9 lat także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stąd znam niektórych księży, zwłaszcza tych ze studium biblijno-pastoralnego i również oczywiście znam księży biblistów, tych, których tutaj macie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej także. Przejdźmy do rzeczy. Otóż ksiądz biskup na wstępie bardzo słusznie, bardzo trafnie przypomniał, że przedmiotem naszej refleksji jest Eucharystia, zatem otrzymaliśmy już dawno pomoc do tej refleksji. Pomoc uwspółcześnioną i adresowaną właśnie do naszego pokolenia kapłanów i wiernych. Pomoc zatytułowaną Ecclesia de Eucharistia Vivit, czyli Kościół żyje dzięki Eucharystii. I w tym dokumencie są wyeksponowane trzy wymiary Eucharystii, którym chciałbym się zająć. A ta nasza refleksja, jestem o tym przekonany, jest nam teraz szczególnie potrzebna. Zanim przejdziemy do meritum, zanim przejdziemy do tych trzech wymiarów, to musimy sobie powiedzieć, że istnieje bardzo ścisły związek między kapłaństwem i Eucharystią. To już wiemy, że istnieje związek taki, nazwijmy go, doktrynalny. Ale proszę księży, w naszych czasach, teraz obecnie, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, mamy do czynienia ze swoiście nowym zjawiskiem. I ja myślę, że księża tego bardzo mocno doświadczają, zwłaszcza ci, którzy są na przysłowiowej pierwszej linii frontu, czyli w katechezie, w kancelarii i podczas tych codziennych spotkań z wiernymi. Otóż w ostatnich miesiącach został bardzo oszpecony wizerunek księdza. I robi się bardzo dużo, żeby ten wizerunek księdza był coraz brzydszy. Jest to akcja zakrojona na szeroką skalę, dobrze przygotowana, mówię dobrze w znaczeniu skutecznie przygotowana, zakrojona na rozmaitych płaszczyznach i obraca się przede wszystkim przeciwko autorytetowi księdza. Chce się pozbawić kapłana autorytetu względem nie tylko tych, którzy z Kościołem nie mają nic wspólnego, ale także względem tych, którzy są w Kościele, względem naszych wiernych. Otóż to jest to rozrywanie tej wzajemnej więzi, którego skutki będą tragiczne i one obracają się również przeciwko Eucharystii. Dlatego, że jeżeli zostanie oczerniony, wręcz zohydzony, ośmieszony, wykpiony obraz kapłana, to niestety ta sama erozja dotyczy również spojrzenia na Eucharystię i przeżywania Eucharystii. Nie może więc nam być wszystko jedno, co o nas mówią. Nie może być wszystko jedno, jak jesteśmy przedstawiani. Wreszcie, być może najważniejsze, Nie może być wszystko jedno, żebyśmy nie podejmowali rachunku sumienia w tym, co rachunku sumienia wymaga, postanowienia poprawy w tym, co postanowienia poprawy wymaga, ale jednocześnie nie uogólniali rozmaitych, pojedynczych, indywidualnych przypadków, dopuszczając do tego, że obraz kapłana zostanie całkowicie zmieniony. Drugi etap tej samej strategii to jest rozerwanie więzi rodzinnych, małżeńskich i rodzinnych, a zatem zmiana wizerunku rodziców, autorytetu rodziców. I to jest ten etap, który już zaczął się na dobre i który w momencie, gdy autorytet kapłana zostanie osłabiony, to oczywiście też ucierpi na tym także wizerunek małżeństwa i rodziny, a tym samym łatwiej będzie rozkładać społeczeństwo od wewnątrz. I o to w gruncie rzeczy chodzi. Na czym polega zasadnicza różnica w moim przekonaniu między tą inżynierią społeczną, która była w czasach komunistycznych, a inżynierią społeczną, która jest realizowana dzisiaj? Otóż w poprzednim, tak zwanym minionym okresie, próbowano oddziaływać na pojedynczych ludzi, na każdego człowieka. Próbowano zmieniać jednostkę, dostosowując ją albo eliminując z tego przysłowiowego, obiecanego komunistycznego raju. Teraz strategia jest dużo bardziej podstępna i tym samym dużo bardziej skuteczna. Chodzi o zmienianie całych narodów. Chodzi o zmianę całego społeczeństwa. I wtedy to jest tak, jak załóżmy sobie, mamy teraz w Warszawie awarię kolektora ścieków. I te ścieki, które trafiają do rzeki, zagrażają nie tylko jakimś poszczególnym elementom tej rzeki, ale zagrażają dalszym miastom, które są po drodze aż do Gdańska i oczywiście to jest wielki problem. I coś podobnego dzieje się w dziedzinie moralnej, doktrynalnej, etycznej, społecznej, że idą do społeczeństwa jakieś ścieki, które bardzo trudno powstrzymać, bo dotyczą nie tylko tych kwestii, nad którymi można dyskutować, ale tak daleko bardziej nad tymi, z którymi jakakolwiek dyskusja jest trudna, bo dotyczą wyobraźni, wrażliwości i psują właśnie tę sferę. Przejdźmy do Eucharystii. Otóż Jan Paweł II, zastanawiając się, co mocno podkreślam, nad misterium Eucharystii, nad tajemnicą Eucharystii, wskazał trzy podstawowe wymiary. Do pierwszego z tych wymiarów nawiązał ksiądz biskup na samym początku, cytując, przytaczając wyniki socjologiczne, ankiety przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych, a także tutaj na tym terenie. Powiedział ksiądz biskup, że zaledwie 15% młodzieży deklaruje swoją wiarę w obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Otóż my musimy to doprecyzować. Ksiądz biskup też zaznaczył, że nie chodzi o obecność symboliczną, ale o obecność żywą, rzeczywistą, prawdziwą. I tak, proszę księży, zanim zaczniemy się zastanawiać nad tym, jak tę obecność zrozumieć, to musimy zadać sobie takie podstawowe pytanie na samym początku. A gdyby tę ankietę tak naprawdę, szczerze, przeprowadzić wśród nas anonimowo i gdyby każdy z nas zechciał wyznać tak naprawdę, jaka jest jego wiara, jego przekonania dotyczące żywej, prawdziwej, rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii, to myślę, że przy szczerych odpowiedziach mielibyśmy dość duży rozrzut.